będzie lepiej słychać. To ja może tak zacznę od tego. Przeglądałem sobie, o czym mówiłem na poprzednim kazaniu. I poprzednie kazanie, mówię, jak pamiętacie, było dość specyficzne, dość dziwne. To znaczy kwestie poruszane, były na przykład misja na Marsa, były takie rzeczy jak na przykład badania genetyczne dla żołnierzy. No, mnóstwo rzeczy, o których raczej się w Kościele nie mówi. Ale jeśli chodzi o tę misję na Marsa, ostatnia rzecz, którą poruszałem, nie wiem, czy pamiętacie, jak się ona nazywała, ta misja, to była wytrwałość. I mówiłem odnośnie wytrwałości w życiu chrześcijańskim. I twierdziłem, że to no, według mnie jest ważne. Tylko co się wydarzyło? No, wydarzyło się to, że żona poprosiła mnie o posprzątanie strychu. No i to jest taka dobra próba wytrwałości. I nie chodzi o to, że nie posprzątałem. Bo ja żony słucham, jak bez problemu zrobiłem to. Tylko będąc na strychu zauważyłem jedną rzecz. Mówię o wytrwałości, a tak naprawdę strych mój jest no, oznaką niewytrwałości. To znaczy jest to taka ikona wszystkiego tego, co porzuciłem. O czym konkretnie mówię? Sprzątam na strychu i znajduję tam naprawdę bardzo dziwne rzeczy. Znalazłem tam na przykład rower jednokołowy, monocykl. Kiedyś sobie wpadłem na pomysł, że chciałbym się na tym nauczyć jeździć. Nauczyłem się, okej. Okay. Ostatni raz jeździłem jakieś 8 lat temu. No i leży sobie. Leży tam też gitara. W klasie maturalnej wpadłem na pomysł, że nauczę się grać na gitarę. No i zagrałem faktycznie, nie wiem ile, z 3 dni mi to tak zajęło. Po 3 dniach stwierdziłem, no gitara nie jest dla mnie i sobie tam leży, pewnie już jest zniszczona. Znalazłem jakieś piłeczki do wąglerki. Kiedyś wpadłem na pomysł, będę wąglował. Nie wiem po co. I można by się zapytać, dlaczego przerwałem każdą z tych rzeczy. To znaczy, skąd się w ogóle wzięło coś takiego, że ja odchodzę od tych rzeczy i na strych, odchodzę i na strych, prawda? I to było ciekawy temat do analizy, dlaczego ludzie się poddają. Ale tutaj do głowy padło mi coś innego. Kiedyś, jak sobie grałem na tej gitarze, ucząc się, znaczy grałem, dobra, uderzałem w struny, grając akord A, wpadł do mnie kolega i zapytał mnie o jedną ważną rzecz. Słuchaj, a dlaczego ty w ogóle się uczysz gry na gitarze? I szczera odpowiedź, wiecie, jak brzmiała. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Wpadło mi kiedyś do głowy, że chcę to zrobić. Nie miałem pojęcia dlaczego. Trochę wstyd mi było powiedzieć do kolegi, że nie mam pojęcia, dlaczego to robię, no bo jest taka blokada w człowieku, że jak coś robi, to fajnie by było, żeby inni ludzie myśleli, że to ma sens, żeby myśleli, że my mamy zaplanowane nasze życie, że to się wszystko układa w jedną wielką całość. No i ja wymyśliłem odpowiedź dla kolegi, ale to nie była szczera odpowiedź. Powiedziałem, że chciałem mieć większe powodzenie u dziewczyn. No i to brzmiało bardzo no, dobrze, prawda? Jak na takiego 18-latka pomyślałem, spoko. Tylko to mnie skłoniło do tego, żeby za każdym razem zapytać się, po co ty zaczynasz, nie dlaczego ty kończysz jakieś zadanie, bo możemy mieć na przykład zadanie typu chcę regularnie czytać Pismo Święte, chcę regularnie na przykład modlić się minimum godzinę dziennie, chcę i tak dalej. No i ja miałem takie podejścia i wszystkie się zakończyły, ale nigdy nie zadałem sobie pytania, dlaczego ja w ogóle zacząłem takie podejście. Skąd się wzięła mi taka myśl, że ja chcę to w ogóle robić, bo co, bo wypada? Trochę dziwnie. Był sobie taki pan, Satori Toyoda się nazywał. Nazwisko pewnie wam coś mówi, bo założył firmę Toyota, on się Toyota nazywał i on wpadł na taki pomysł, to się nazywa po angielsku 5 razy why, czyli 5 razy pytaj dlaczego. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, w sensie zrobić coś, to 5 razy zapytaj dlaczego chcesz to zrobić. I to dlaczego to nie jest na zasadzie dlaczego, tylko schodź głębiej. I on to, dlaczego on to wymyślił? No fabrykę założył. I w fabryce zdarzały się wypadki. No i pytał się ludzi na zasadzie, dlaczego coś się stało? No i ludzie dawali mu prostą odpowiedź. On pytał, a dlaczego się stało to, co się stało? I dawali głębszą odpowiedź. Kiedyś oglądałem sobie taki film na YouTubie, znaczy taki kanał w zasadzie. Jest taki kanał dość stary. Ktoś rzucił nagrania z lat 80. Z rozmów ludzi z psychologami. Wtedy to było jeszcze legalne, żeby kamerę komuś dać w twarz i publikować jego nagrania. Teraz to pewnie RODO i inne takie rzeczy. I tam są rozmowy z ludźmi, którzy mają problemy psychiczne. Mnie to akurat ciekawiło, kiedyś się interesowałem psychologiem, pomyślałem, wysłucham sobie to wszystko i tam stosowano w psychologii właśnie metodę 5 razy dlaczego. I pani, która miała jakąś takie początki depresji, no została zapytana, czy jest jakaś rzecz, którą możesz otrzymać teraz, która poprawiłaby twoją jakość życia? Pani myślała i powiedziała, chciałabym mieć kotka. Okej. Okay. Możesz mieć kotka, ale w takim razie terapeuta zapytał, a dlaczego pani chciałaby mieć kotka? Bo kotki są kochane. A dlaczego pani uważa, że kotki są kochane? No bo jak idę do znajomych, to one się tak zawsze do mnie tulą i to są takie milutkie i bardzo lubię tulić. Okej. Dlaczego to jest tak dla pani ważne, że kotki się do pani tulą? I w tym momencie taki problem. Czujecie, do czego doszliśmy? Bo ona nie ma się do kogo przytulić. Potrzebuje bliskości. Nie potrzebuje kotka. Potrzebuje kogoś, żeby mieć przy sobie. I gdy doszła do tego momentu, to zaczęły się takie nerwy na zasadzie, to chyba oczywiste, że każdy lubi koty, to chyba oczywiste, że każdy i tak dalej. Czujecie, o co chodzi? Chodzi o coś takiego, że gdy te minimum 5 razy zapytamy dlaczego, 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 to dochodzimy prawdopodobnie do takiej głębi, co nami steruje. Co nami steruje, że postanowiliśmy na przykład czytać pismo codziennie, bo nie wiem, tak inni robią w kościele na przykład. Ja jak doszedłem do tego, że można właśnie tak pytać samego siebie, dlaczego coś zaczynam, to pozwala mi to wytrwać na przykład w takich właśnie też chrześcijańskich rzeczach. Wpadłem na pomysł, żeby zadawać ludziom właśnie pytania, dlaczego coś robią, i moje podejście było takie, że jak zadam pytanie człowiekowi, dlaczego robisz coś, to on to przemyśli i w takim razie zrobi coś albo lepiej, albo zmieni swoje postępowanie i tak dalej. I okazało się, że wpadłem na jeden ciekawy pomysł, znaczy jedną rzecz odkryłem. Odkryłem pytanie, które można zdenerwować większość ludzi. Zapytajcie dowolnego młodego człowieka, dlaczego poszedłeś na studia. Jak za bardzo, jeśli nie zaboli go za bardzo, to zadajcie mu drugie pytanie, co dały ci studia. I w tym momencie zaczynają się nerwy. Nikt nie odpowie nic, tylko na zasadzie, kiedyś pytałem swojego kolegę, co dały ci studia? On mówi tak, że wiesz, mój kolega na przykład poznał żonę na studiach. To bardzo miłe, a co tobie dały studia? Niektórzy ludzie potrzebują skończyć studia, żeby na przykład iść na medycynę. Ale ty nie jesteś na medycynie. Co tobie dały studia? I tak cały czas drążyliśmy. No odpowiedź jest prosta. Nic mi to nie dało. Ale trudno się do tego przyznać. Teraz dlaczego o tym mówię? Czasami chcemy kogoś zewangelizować. Czy to siebie, czyli na przykład chcemy się nawrócić, a czasami chcemy swojego bliskiego nawrócić. I to jest początek jakiejś drogi. Chcemy go wprowadzić na drogę chrześcijaństwa. Czyli powiedzieć mu, zostań chrześcijaninem. No i teraz on musi sobie tak naprawdę zadać pytanie, dlaczego ja chcę wejść na taką drogę chrześcijaństwa? O co tu w ogóle chodzi? A jeżeli zaczniemy od końca, czyli dokąd ty idziesz, no to jest prosta sprawa. Idziesz albo do nieba, albo idziesz do piekła. Tylko pokazywanie komuś drogi, czyli wejdź na drogę, dlatego że na końcu jest piekło, jeżeli nią nie pójdziesz, albo na końcu jest niebo, jeśli nią pójdziesz, no to to jest właśnie takie coś typu wszedłem na drogę grania na gitarze, pograłem kilka dni, ja nie mam powodu dalej grać na gitarze. Odległe rzeczy. Jeżeli chodzi o mówienie komuś, że pójdzie do nieba, to jest odległa nagroda. Jeżeli chodzi o mówienie, pójdziesz do piekła, no to jest odległa kara. Do czegoś takiego... Odległa kara to jest strach, prawda? I do strachu, do życia w strachu można bardzo łatwo się przyzwyczaić. Kiedyś czytałem bardzo fajne badanie, oczywiście amerykańskich naukowców. Badanie było robione w Dolinie Krzemowej, czyli tam głównie branża IT, tacy tam ludzie. I zadano im pytanie. Dano im kartkę, gdzie na kartce było wypisane 100 czynności, jakie normalny człowiek w ich wieku może robić. I trzeba było zaznaczyć na skali od 1 do 10, jak straszna to jest dla ciebie rzecz. I te straszne rzeczy tam to było na przykład zadzwonić do dentysty, umówić się. Albo na przykład zagadać do dziewczyny czy tam chłopaka na ulicy. Albo na przykład, nie wiem, zeznawać w sprawie podatków. Wezwanie podatkowe od skarbówki przykładowo, nie? Jak myślicie, co jest najstraszniejszą rzeczą, której boją się ludzie w Dolinie Krzemowej? Większość się tego boi. Ponad 80%. Co to może być? Nie, ale coś, co musisz zrobić. Ty nie robisz szczęścia na ziemi. Czynność, którą musisz wykonać, która powoduje, że jesteś 9 na 10 przerażony albo 10 na 10. To uświadomię wam. Właśnie robię najstraszniejszą rzecz na świecie. Mówienie publiczne. Wyjście do ludzi, odezwanie się publicznie, według większości, to jest stres 9 na 10 albo 10 na 10. Jak myślicie, jak bardzo się boję? No, jakiś tam lęk jest, prawda? Ale z tym można po prostu przejść do porządku dziennego. Tak samo jak człowiek, którego się straszy, że jak będzie palił, on umrze na przykład na raka, on jest w stanie ten lęk opanować. Nie da się za bardzo zbudować czegoś takiego jak wprowadzenie człowieka na przykład na drogę chrześcijaństwa, strasząc go tylko, że coś go czeka za jakiś czas. Ale zastanowiłem się w takim razie, jak to powinno wyglądać, jakby to mogło wyglądać, żeby to było skuteczniejsze. Jak taka ewangelizacja mogłaby przebiegać? Pierwszy błąd, jaki zauważyłem, to jest taki, że jeżeli komuś mówimy wizję, czy to nieba, czy piekła, to tak naprawdę mówimy tak, jesteś w jakimś miejscu, to miejsce jest ok i możesz być w gorszym albo lepszym miejscu. No to nie do końca jest prawda, bo ty nie jesteś ok i nie jesteś w miejscu, które jest ok. I od tego wypadałoby zacząć. I akurat znowu sprzątając na strychu, znalazłem sobie kolejny przedmiot, dość dziwny. To był router. Dla tych, co nie wiedzą technicznie, co to jest. To jest urządzenie, które służy do łączenia z internetem. Kiedyś kupiłem sobie taką wielką paczkę routerów. Tam było chyba z 5 sztuk. Realnie potrzebowałem 3, no ale było tanio. No więc wziąłem 5. I stwierdziłem, założę sobie te 3. I co się działo? Idealnie działał internet. Ale raz na kilka tygodni internet się wyłączył. Co się okazało? Jedno z tych urządzeń było zepsute. I co ja z nim zrobiłem? Dałem je na strych. Nie mam pojęcia dlaczego, kiedyś przyjdzie żona to wyrzuci, ale chodzi o to, że dałem je na strych. Pamiętajcie, że miałem ich 5, więc zastąpiłem je, wszystko ok. I teraz właśnie podczas sprzątania tego strychu ja stwierdziłem, że to urządzenie to jest w zasadzie taki dobry przykład mnie jako chrześcijanina sprzed nawrócenia. To znaczy, zostałem stworzony do czegoś. To znaczy miałem dawać ludziom internet, prawda? Jakiś dostęp do czegoś. Jednocześnie wsadzono mnie w jakąś paczkę, bo te routery, które kupiłem, działają w ten sposób, że one między sobą się wymieniają tam danymi. Nie spełniam tego w żaden sposób. Siedzę na strychu. Nie jestem w miejscu, w którym powinienem być. Nie robię tego, co powinienem być. I tak naprawdę jestem zepsuty. Ale jednocześnie zewnętrznie niczym nie różnię się od innych urządzeń tego typu. Jakbym był nieuczciwym człowiekiem, to bym wystawił na Allegro, powiedział nówka, nieśmigane, jest okej, prawda? Raz na 2 tygodnie tylko on się psuł. Chodzi o to, że po prostu gubił sygnał raz na jakiś czas. I można powiedzieć, że to nie jest do końca zepsute urządzenie, nie? Przez 2 tygodnie można świetnie sobie nim pracować. Tylko że ja, jak na przykład pracuję, filmy tworzę często, wrzucam do internetu wielki film, wiele, wiele godzin. I nagle następuje ten moment, gdy internet przestaje działać. I zaczynam od początku. To co ja mogę powiedzieć o tym urządzeniu? Ono jest totalnie bezużyteczne. I ja, jak mówiłem to świadectwo trochę lat temu, to moja wizja samego siebie sprzed nawrócenia była taka, że jestem człowiekiem w zasadzie ok, tylko raz na jakiś czas zaliczam jakąś wpadkę. No to z punktu widzenia Boga jesteś zepsutym, bezużytecznym człowiekiem. Nie nadajesz się do tego, do czego cię stworzyłem. Tylko ja sobie tego nie uświadomiłem. I tak pomyślałem, że jeśli udałoby się człowiekowi wytłumaczyć, że tak naprawdę twój stan obecny nie jest do końca okej i twój stan obecny wymaga naprawy, to wtedy nawet wizja czegoś takiego jak niebo i piekło nie jest konieczna. Dlaczego ja na przykład, nie wiem, naprawiam spłuczkę w domu? Dlatego, że mi się nudzi, dlatego, że mam czas, czy dlatego, że jest zepsuta? Samo dojście do tego, że coś jest zepsute, a dokładnie mówiąc ja jestem zepsuty, może człowieka moim zdaniem doprowadzić też do tego, że człowiek podejmie decyzję, chciałbym coś zmienić. W liście Jakuba, konkretnie mówiąc 2 rozdział, i tam są wersety od 10 do 11, ja tak z głowy bardziej przytoczę, jest powiedziane, że jeżeli byśmy chcieli wypełnić całe prawo, ale jednocześnie potkniemy się na jednym z nich, to tak naprawdę odpowiadamy za złamanie całego prawa. Więc idea człowieka, który mówi, że na przykład ja ogólnie jestem dobry, ale tylko w jednej rzeczy delikatnie kuleję, no to trzeba uświadomić komuś takiemu, że tak naprawdę on kuleje we wszystkim. Odpowiada za złamanie całego prawa. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o taką ewangelizację, z którą ja miałem problem. Ja miałem gigantyczny problem z przerzucenia się z myślenia o tym, że zasługuję na zbawienie, w sensie, że mogę zasłużyć sobie na zbawienie, do stanu zbawienie jest z łaski i jest darmowe. Ogólnie słowo darmowe to źle działa na ludzi. Wiecie, to jest takie, ja to nazywam polskie podejście, to znaczy coś jest za darmo, no to co powie Polak? No w zasadzie nie potrzebuję, ale jak za darmo, to wezmę 2. Nie? To tak to działa. No i teraz, jak się komuś mówi, że zbawienie jest za darmo, to dajesz mu coś, co nie ma absolutnie żadnej wartości. No to może mogę sobie wziąć, mogę użyć, mogę nie użyć. Więc warto byłoby też powiedzieć, że to, co pastor na przykład mówił, istnieją pewne plusy, które już za życia człowiek zyskuje. Mamy dary duchowe, mamy mamy w sensie obdarowania, dar mądrości na przykład, ale są też dar Ducha Świętego, ten taki złożony dar, często na przykład Dominik na kazaniach się na to powołuje, jak ważny on jest. I teraz to wszystko człowiek może zyskać jeszcze za życia. Czyli tak naprawdę nie obiecujemy komuś wejście na drogę, która to droga doprowadzi go za dziesiątki lat do zbawienia bądź do potępienia, tylko już teraz możesz z tego czegoś korzystać. Przypomniała mi się taka historia. Ja od kilku lat jeżdżę na takie obozy chrześcijańskie i tam różni nauczyciele dość specyficzni nauczają. I poznałem takiego nauczyciela, który jest raperem. I raper, no, jak się domyślacie, mówi w bardzo specyficzny sposób. To znaczy nie jest taki ogładzony, tylko tak mówi trochę specyficznie. I on jeździ na... robi koncerty w Polsce, ale ma taką jedną zasadę. Może zrobić koncert gratis pod warunkiem, że będzie mógł w trakcie koncertu powoływać się na Jezusa, gdzieś tam przemyci swoje świadectwo, a po koncercie będzie mógł powiedzieć, kto chce, abym się nad nim pomodlił, to niech przyjdzie. I to są jego zasady. Jeżeli zgodzi się organizator na takie coś, to będzie za free. A jak nie, no to płać. Większość płaci. No i teraz, co się stało? On opowiadał jedną rzecz, która tak mi wbiła się w pamięć jako zabawna. Miał koncert i on mówi tak, nie mam pojęcia, dlaczego mnie tam wezwano. Na sali siedzą same kobiety, 60+, 70+, i przed nimi raper. No nie ten styl muzyki trochę, nie? Ktoś się pomylił zdecydowanie. No ale on sobie rapuje, tam coś o Jezusie mówi fajnie i myśli tak, no chciałby ją jakoś przywołać, te kobiety, do wspólnej modlitwy. I mówi tam, że możemy się pomodlić wspólnie. Nie ma reakcji. On mówi tak, a może któraś z pań, może którejś z pań coś dolega, bo ja się modlę też o uzdrowienia. I wtedy kolejeczka, prawda? Każdy chce modlitwę o uzdrowienie. Dobrze. I teraz modli się nad jedną, tam modli, okej, okay, następna. Ale widzisz, jest jedna pani jakaś, która tak trochę waha się. Waha się w rozumieniu, ustawiła się w kolejce, ale jednocześnie przepuściła koleżankę, tak trochę tak podchodzi, coś tam. I on, tak jak mówię, no, takim słownictwem dość specyficznym mówi, a ty babcia, co tak? Nie? No, tak nie wie, co zrobić, więc podchodzi i pyta się, w czym problem? Dlaczego babcia ma taki problem, że nie chce do mnie podejść na modlitwę o uzdrowieniu? I ona mówi, że bo wie pan, ja nie wiem, czy ja zasługuję i czy jestem godna. I jego reakcja mi się bardzo podobała. A, o to chodzi. A to niech się babcia nie martwi. Babcia nie zasługuje, nie jest godna. I tak pomyślałem, to jest idealne takie zobrazowanie, że tak naprawdę to jest za darmo. Nie zasłużysz na to, nie jesteś w żadnym stanie. To może być taka blokada. To było dla mnie ważne takie właśnie, żeby uświadomić sobie, jest to za darmo, ale jednocześnie daje to pewne benefity. Darmowe nie znaczy nic nie warte, tylko znaczy po prostu, że nie da się na to zasłużyć, zarobić, tylko w tym kontekście. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o ten router. Powiedziałem wam, że on lewał sobie trochę, chyba z 2 lata lewał na strychu. No i żona powiedziała, albo coś z tym zrobisz, albo wyrzucamy na śmietnik. No i taki żal w sercu jakiś, no to jest mój router. I stwierdziłem, że naprawię go. Nie mam pojęcia, jak się naprawia routery. I zapytałem kolegę, który się na tym zna. Zapytałem, słuchaj, gubi mi sygnał. Co może być nie tak? No on mówi, no to odezwij się do sprzedawcy. Odezwałem się do sprzedawcy, sprzedawca odpisał, nie mam pojęcia. Kolega powiedział, to odezwij się do producenta. I tak pomyślałem, ale co, będę do Chińczyka pisał, dzień dobry, jestem z Polski, router mi się zepsuł, czy pan mi pomoże? I właśnie tak zrobiłem. Napisałem po prostu do producenta i producent, okazało się, powiedział mi, pan używa nieaktualnego oprogramowania. To jest stary router, my wypuściliśmy już nowy. Panu gubi sygnał, pan ma stare oprogramowanie i to wszystko. Wchodzi pan na stronę, ściąga, pan instaluje, gotowe, będzie działać. I on działa, aktualnie zainstalowany w moim domu. I teraz pomyślałem, to też jest wizja, która mi przypomina chrześcijanina. Fizycznie nie zmieniło się nic. Dalej jest to ten sam biały router wiszący na ścianie. Teraz już nie na strychu, ale gdzieś na ścianie. Ale nazwijmy duchowo, coś się zmieniło, nie? Tak naprawdę to coś, co napędzało to uwodzenie, mi się tak to spodobało porównanie do Ducha Świętego. Czyli na zasadzie, może nie zmienisz się fizycznie idąc tą drogą chrześcijaństwa. Może nie podejmiesz jakiejś takiej zmiany, że ludzie to zauważą, że, nie wiem, ładniejszy jesteś, ale wewnętrznie zmiana jest i ta zmiana zaczyna działać już natychmiast. To znaczy z zepsutego urządzenia stało się naprawione urządzenie. I pomyślałem, to jest to coś, co mnie by przekonało tak naprawdę, gdyby ktoś do mnie podszedł, nie straszył mnie piekłem, nie obiecywał nieba, tylko powiedział, ty jesteś zepsutym człowiekiem, nie pokrywasz się z tym, co jest napisane w Piśmie Świętym, tak naprawdę musisz sobą się zająć, ale to też da ci benefity. Kiedyś rozmawiałem z kolegami i tak sobie żartowaliśmy trochę odnośnie polityki w sumie. I jeden z kolegów powiedział, że a co by było, gdyby pewna partia prowadziła 10 tysięcy plus, nie? Ale na pewnych warunkach. Warunek jest taki, że musisz przynajmniej 2 razy w tygodniu chodzić na siłownię i za 20 lat dostajesz 10 tysięcy złotych. Jeżeli wypełnić takie coś. Jest to stosunkowo męczące, no jednak 2 razy w tygodniu chodzić, ale 10 tysięcy piechotą nie chodzi. Pytanie do was, czy to jest to atrakcyjna umowa, czy też nie? Ale jeszcze jest jedna kara. Jak tego nie zrobisz, to musisz zapłacić tej partii 10 tysięcy. Zapomnieli wspomnieć, nie? Ktoś by z was poszedł na taką umowę? No niektórzy mówią, no brzmi dobrze 10 tysięcy. Ja patrzę na to w ten sposób. Mam kolegów, dla których 10 tysięcy to jest dniówka. Nie opłaca im się robić czegoś takiego. Jednocześnie niektórzy by powiedzieli, kara 10 tysięcy. No, patrząc na obecną inflację, to będzie tak z 2 bochenki chleba wtedy, nie? No, to żadna kara nie jest. I możemy tak sobie gdybać. Ani nagroda nie jest atrakcyjna, ani kara nie jest atrakcyjna, ale patrzymy tylko na koniec drogi. A zauważyliście jedną rzecz? Jeżeli przez 20 lat będę chodził 2 razy w tygodniu na siłownię, to na pewno moje życie się zmieni i to będzie tego warte. Analizując tylko końcówkę, co ja dostanę albo co mnie ukarają, no to tak naprawdę to nie jest warte niczego. Podejście na drogę chrześcijaństwa, tak sobie popatrzyłem, też daje nam benefity i to sama droga, bycie na tym też nam to daje. Czyli pierwsza rzecz, pierwsze takie argumenty to są te argumenty prywatne. Prywatne, czyli po prostu ja będę lepszym człowiekiem, ja nie będę zepsutym człowiekiem, ja będę się rozwijał i moje życie stanie się lepsze. No to już wygląda jak, dobra, sprzedałeś, okej. Ale są jeszcze względy wspólnotowe. Według Biblii, no my jesteśmy jednak powołani też do życia w wspólnocie. To znaczy, cytaty na przykład, które mogłyby się tu posłużyć. Jezus mówi, chciałbym, abyście byli jedno. Mamy też na przykład w liście do Efezjan, 4 rozdział powiedziane, że mamy być jednego ducha, mamy być jednej myśli, mamy wyznawać jeden chrzest i tak dalej, wszystko jedną naukę. Jak mamy być jedno, jeżeli jesteśmy sami? Jedni z kim? Więc w takim razie tutaj mamy pewien taki problem. No, wypadałoby też być w jakiejś wspólnocie. O tym też się nie mówi. Jeżeli mówi się komuś tylko o wizji niebo i piekło, tam nie ma żadnego słowa bądź w jakiejś wspólnocie, rozwijaj się, bądź nie, po prostu jesteś ty i twoja sprawa, gdzie ty pójdziesz. Ale ty zostałeś do czegoś jeszcze powołany. Jezus też powiedział, to jest Jana 13:35, po czym ludzie rozpoznają, że jesteście uczniami moimi. Pamiętacie po czym? Po miłości wzajemnej. No i teraz jest mały problem, bo człowiek może powiedzieć, no i skąd ja mam mieć tą miłość? No nie mam. No jak skąd masz mieć miłość? No z darów duchowych, prawda? Jest powiedziane, że tak naprawdę darami ducha są, wymieniamy i pośrodku jest miłość. To coś, co jest wcześniej zdobyte, służy do wykonania zadania numer 2. Ja wiem, że to trochę jak gra wygląda, na zasadzie wykonasz kolejne, jak przejdziesz poprzedni etap, ale chodzi o to, że to nie są zadania nie do wykonania, tylko mamy tak naprawdę drogę rozwoju chrześcijaństwa pokazaną. Czyli na początku dbasz o siebie, zdobywasz dary, te dary użyteczne są w kościele, następnie robisz dalej i tak dalej. Nie? I dopiero ostatni etap, ta wisienka na torcie, to jest co się z tobą stanie tak naprawdę. Czyli ewentualne zbawienie, znaczy nie ewentualne, bo chrześcijanie powinni mieć pewność tego zbawienia, ale to ewentualne zbawienie w rozumieniu osoby ewangelizowanej, no to już powinno być traktowane jako właśnie taka rzecz na końcu. Kiedyś widziałem taką fajną grafikę, która mi tam zapadła w głowę. Taki mały chłopiec, który stoi przed schodami wielkimi. Pierwszą nogę ma na podłodze postawioną, a drugą na 6 schodku. I tak pomyślałem, że to jest takie właśnie próba wejścia w chrześcijaństwo, zaczynając od tego końcowego, czyli idę do nieba. ale jeszcze trzeba te początkowe schodki też zaliczyć w jakiś sposób, nie? I teraz dlaczego taki temat wybrałem? Wybrałem taki temat, że jeżeli chcielibyśmy czy to zewangelizować jakąś bliską osobę, czy też samemu podjąć jakiś trud rozwoju w chrześcijaństwie, to warto się zapytać, dlaczego ja tak naprawdę chcę to zrobić. To znaczy, jakie benefity mi to naprawdę da, czy moim tutaj zamysłem jest tylko podążanie za modą. Ja na przykład jak byłem we wspólnotach takich bardziej katolickich, no to modą było czytanie brewiarza. Dlaczego? Nie wiem, nikt mi nie powiedział. Coś czytałem, nie? Dlaczego czytałem? No wszyscy czytali, głupio nie czytać, nie? Jak mnie zapytają, co dzisiaj robiłeś? Brewiarz czytałem. Nie? Zawsze tak jakoś się człowiek podbudowany czuł. Ale nie mam zielonego pojęcia, w jakim celu. Dlaczego w tym nie wytrwałem? Bo to było bez celu. Takie rzeczy, które... Takie pytania, bym powiedział, które warto byłoby poruszyć z ludźmi niektórymi. Ja na przykład to stosuję na swoich rodzicach, czyli nie mówienie musisz się nawrócić, bo gdy mówi się do, może nie powiem tak rodzinnie, ale tak do obcego człowieka, gdy się mówi, że musisz się nawrócić, to są pytania, ale dlaczego na twojego Boga? Musisz czytać Biblię, a dlaczego nie Koran? A musisz i tak dalej. Cały czas dlaczego, dlaczego, dlaczego? A my mówimy, bo pójdziesz do piekła. Nie. Pójdziesz do piekła według twojej książki, według twojego Boga. Ale jeszcze nie przeszliśmy kroków, dlaczego ja w ogóle mam iść tą drogą. Więc chciałem was dzisiaj tak tylko zmotywować do tego, ażeby zrobić i taką autoretrospekcję, czyli samemu zadać sobie pytania, dlaczego ja tutaj jestem, dlaczego ja postanowiłem się nawrócić, dlaczego ja postanawiam nawracać kogoś. Bo to też jest ważne na przykład, moim zdaniem, jeżeli głoszę komuś Ewangelię. Może to być skuteczne, może nie być skuteczne. Mogę wytrwać w tym zadaniu, mogę nie wytrwać w tym zadaniu. Ale odpowiedzią na to, dlaczego wytrwam albo dlaczego nie wytrwam, jest dlaczego ja to w ogóle robię. Bo ktoś mi kazał, czy na przykład jesteś głębiej. Ta metoda tych pięciu dlaczego, ona ma jeden warunek. Kiedy nie schodzimy głębiej? Gdy dochodzimy do miłości. To znaczy, jeżeli zadajemy sobie pytania różne na temat tego, co robimy w życiu i nagle dojdziemy do odpowiedzi, bo kocham samego siebie, to już nie idziemy głębiej. Bo to jest koniec odpowiedzi. Jak dojdziemy do pytania, bo kocham kogoś innego, to już nie chodzimy głębiej. To jest naprawdę koniec odpowiedzi. Miłość jest tak jakby bazą. Fajnie byłoby, gdyby nasze działania takie ewangelizacyjne, gdy pytamy właśnie te pięć razy dlaczego, doszły do granicy miłości. To znaczy, dlaczego robisz, bo to. Dlaczego, bo to. I na końcu, bo ja kocham ludzi. Albo, bo ja kocham Boga. I dlatego chcę to zrobić, a nie dlatego, że są benefity przykładowo. Amen.